Panie dyrektorze, przede wszystkim, co z tych statystyk wynika i dlaczego one są tak zróżnicowane dla różnych regionów w Polsce?
Analizuję te statystyki, jeżeli chodzi o próby samobójcze, te zarówno skuteczne, jak i nieskuteczne wśród młodzieży i osób do wieku do 18 roku już od kilku lat. I muszę powiedzieć, tak jak w ostatnim czasie wydawało mi się, że mamy do czynienia z trendem spadkowym pod względem liczby prób samobójczych, jak i tych skutecznych, to ostatni rok jednak pokazał nam niestety, ale wzrost globalnie. Patrząc na cały kraj, to jest prawie o 25% mamy więcej skutecznych prób samobójczych, takich, które się zakończyły śmiercią. Mówimy wciąż o grupie osób w wieku do 18 roku życia. No niestety jest to smutne, natomiast również jeżeli chodzi o próby samobójcze, te, które są rejestrowane, tutaj w zasadzie jest tak niewielki wzrost, około 2%. Niemniej jednak nie tego byśmy oczekiwali, nie tego byśmy chcieli.
Wręcz przeciwnie, bardzo dużo mówi się o problemach psychicznych młodych ludzi, też o problemach z psychiatrią dziecięcą, bo jest dostęp do niej utrudniony. Wydawać by się mogło, że kiedy od lat pewne problemy są nagłaśniane, to pewne trendy będą się odwracać.
Tak, tylko tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, bo w kontekście samych prób samobójczych musimy mieć świadomość tego, że jest różna jakość, jeżeli chodzi o rejestrowanie tych prób samobójczych. Bo...
No i to przepraszam, wracamy do istoty mojego pytania chyba, tak bo jest. Stąd są, rozumiem, te rozbieżności, że zupełnie inaczej są w różnych regionach tworzone statystyki.
Mogą być one różnie tworzone. Miejmy świadomość tego, że, bo mamy z tym do czynienia tutaj w szpitalu, że wiele z tych rejestrowanych prób samobójczych nie mają charakteru rzeczywistej próby zakończenia swojego życia, a są w charakterze manifestacji, a pewnego rodzaju autoagresji, chęci zwrócenia na siebie uwagi, szukania pomocy. Nie ma tam rzeczywistego zamiaru samobójstwa, więc one, te próby, przez to, że jest ich może ich aż tyle, też pokazują, może to się wydawać nawet kontrowersyjne, co powiem, pewnego rodzaju wrażliwość społeczną, bo jeżeli my częściej reagujemy na różnego rodzaju sytuacje i zgłaszamy i odpowiednie instytucje, mówię o policji, która reaguje, szpitalu, który w tym momencie też taką osobę diagnozuje, czy przynajmniej wywiad przeprowadza, to mamy też więcej tego typu zgłaszanych prób. Być może kiedyś było tak, że okaleczenia, które gdzieś ktoś z dzieci sobie w ramach autoagresji zrobił, no zostawało to w domowym kącie. Rodzice ze względu na trochę temat tabu o tym nie mówili. Dziś jesteśmy bardziej wrażliwi na to, zgłaszamy, przyjeżdżamy z dzieckiem na izbę. Mówię o rodzicach, którzy są świadomi problemu, mówię o nauczycielach, którzy obserwują tutaj na przykład duży szacunek dla nauczycieli WF-u, którzy potrafią też na zajęciach takich zaobserwować pewne niepokojące sygnały i też zgłaszać, to wtedy może takie coś być zarejestrowane jako próba samobójcza czasami, ale jednak mówię, ona nie ma charakteru manifestacji. Stąd też istotne jest, żeby zobaczyć, jaka część prób skutecznych, czyli tych, które się zakończyły próbą samobójczą, stanowi procent we wszystkich próbach. Im mniejszy jest to procent, tym mamy ten wskaźnik, uważam, bardziej pozytywny. W tym sensie, że mniej prób, które są rejestrowane, a powtarzam, one mogą mieć różny charakter, jest skutecznych. I w województwach tutaj, jak zrobimy podział na województwa w całej Polsce, to popatrzymy, że są województwa, w których, uwaga, co piąta próba samobójcza kończy się śmiercią, prawie co piąta, bo 18%, ale są województwa, w których co setna próba kończy się skutecznym śmiercią, tak?
To jak województwo pomorskie wygląda w tym zestawieniu i na przykład biorąc te kontrasty chociażby pod uwagę, no to jest bardzo duża różnica między zachodniopomorskim a pomorskim. Z czego ona wynika?
Jeżeli chodzi o nasze województwo pomorskie, my mamy tutaj drugi wynik i jest to bardzo mały wskaźnik, około 3,5%, jeżeli chodzi o te próby właśnie samobójcze skuteczne, czyli mamy, odnotowujemy dużo prób. Powtarzam, one niekoniecznie muszą mieć charakter zmierzający do zakończenia się śmiercią, raczej manifestacji. Jest mały odsetek, 3,5%, które kończą się skuteczną próbą.
Ale nadal to jest w województwie pomorskim najwięcej prób w kraju, bo kiedyś była taka statystyka, która wskazywała na to, że na Pomorzu najczęściej dzieci próbują odebrać sobie życie.
I tutaj znowuż, ze względu na to, że próby samobójcze, które są rejestrowane, mogą mieć różnego rodzaju jakość, powinniśmy je odnosić do dwóch wskaźników, ja uważam. Przede wszystkim właśnie do skuteczności tych prób, czyli ile mieliśmy skutecznych. To jest wskaźnik moim zdaniem bardzo istotny, który w województwie pomorskim pokazuje, że mamy jeden z najlepszych w sensie rozumieniu takim, że najniższy on jest, tak? A drugą rzeczą, która powinna być bardziej istotna, to jest jednak, i tutaj ciężko jest dyskutować na temat jakości danych, mówimy o skutecznych próbach, czyli rzeczywiście popełnionych próbach samobójczych, które się skończyły śmiercią. Ten wskaźnik jest istotny i pokazuje, gdzie jest najgorzej, ale uwaga, tu też trzeba się odnieść do tego jako wskaźnik względny, czyli w przeliczeniu na populację. Bo nie można porównywać województwa mazowieckiego z opolskim, gdzie mamy sześciokrotnie niemalże większą populację. Tak? To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że w Wielkiej Brytanii jest więcej samobójstw niż w Szwajcarii. Tak? No oczywiście, że będzie, patrząc na globalne wskaźniki. Natomiast musimy co przeliczeniu na populację, na przykład milion mieszkańców.
Co z przeliczenia tych danych wynika?
Już tłumaczę. Województwo pomorskie klasyfikuje się mniej więcej w środkowej tabeli, w środkowej pozycji całej tabeli. Tak? Że nie jesteśmy najgorsi, nie jesteśmy najlepsi. Mniej więcej jest to ta sama pozycja, która była rok temu. Tu się nic nie zmieniło w tej kwestii. Tak? Natomiast niepokojące jest to, że patrząc globalnie, w całej Polsce mamy wzrost liczby skutecznych prób samobójczych o 1/4. Są województwa, gdzie wzrosty były o 400%, 300%. W niektórych odnotowano niewielkie spadki. Tak? Ale mimo wszystko widzimy wciąż, że jest to dramat wielu rodzin, wielu dzieci. Chcielibyśmy jako szpital zapobiegać, tak mówimy o tym i staramy się też uczestniczyć w formie różnego rodzaju profilaktyki, bo nie jest to, nie na tym to ma polegać, żeby jak najwięcej dzieci zatrzymywać na oddziale stacjonarnym, bo to już jest ta ostatnia brama. My bardzo głęboki nacisk jako szpital kładziemy na to, żeby rozwijać część ambulatoryjną, czyli mówimy o oddziałach dziennych, u nas buduje się oddział dzienny, chcemy go powiększyć, część ambulatoryjna, poradnie. Szkolimy młodych rezydentów specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży, tak żeby oni też na rynku mogli pojawić się i zapełnić tą lukę. Istotna jest też współpraca z policją, z Wydziałem Edukacji, szkolnictwem, sądami, prowadzenie różnego rodzaju szkoleń i warsztatów. Szpital w zeszłym roku przeprowadził warsztaty dla prawie w każdym powiacie naszego województwa, gdzie staraliśmy się rozmawiać z różnymi osobami z Wydziału Edukacji, psychologami i nauczycielami, w jaki sposób sobie radzić, gdzie szukać pomocy. Wiadomo, tych punktów pomocowych nie jest dużo, kolejki są też długie, nie oszukujmy się, że to od razu będzie wszystko naprawione, no ale jakby pierwszym podstawowym elementem jest to, żeby chociaż wiedzieć, gdzie w danym powiecie i województwie tej pomocy można spróbować znaleźć. Więc staramy się jako szpital, bo to jest istotne, współpraca wielosektorowa, nie obciążać i nie myśleć tylko o tym, że to szpital ma pigułkę na wszystko i łóżko leczy, bo to jest nieprawda.
A czy możemy szukać jakiegoś wspólnego mianownika dla tych prób samobójczych? No pan wspomniał o tym, że one są bardzo zróżnicowane, że to podłoże jest bardzo trudne. Są to indywidualne przypadki, ciężko tutaj wnioski wyciągać.
Tutaj wchodzimy na bardzo trudny grunt, bo ciężko mówić o znalezieniu jednego wspólnego mianownika. Tu jest wiele elementów, które powodują, że mamy stan taki, a nie inny. Większość prób samobójczych są wynikiem depresji, głębokiej depresji, które u młodego człowieka dużo szybciej pojawia się niż u dojrzałego psychicznie człowieka osoby. I ta depresja może mieć różnego rodzaju podłoże. To są problemy związane ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. I tutaj to, co ja widzę od już wielu lat w ostatnim czasie, a niestety trend mamy coraz bardziej rosnący, to jest problem przede wszystkim tego drugiego życia w sieci. Mówimy o mediach społecznościowych, o hejcie, stalkingu. Mamy do czynienia teraz ze sztuczną inteligencją, którą zaczyna powoli zastępować nam przyjaciół, rodzinę, nauczycieli. Sztuczna inteligencja, która potrafi wygenerować zdjęcia i filmy, które mogą stanowić świetne źródło do manipulacji, do hejtowania.
Do robienia krzywdy po prostu.
Do robienia krzywdy, dokładnie. Proszę sobie wyobrazić, że większość, nie mówię, że wszystkie, ale większość prób samobójczych, które skończyły się śmiercią osób do 18 roku życia, przynajmniej w naszym województwie, gdzieś w tle mają problem, aspekt związany z hejtem w sieci. Media społecznościowe są bezlitosne, nie ma nad tym kontroli. Formalne działania związane z działaniem prokuratury, policji czy sądów to są lata, a fake news okrąży świat w ciągu kilku minut. A ludzie, młodzież szczególnie, jeżeli nie zmienimy tego, młodzież szczególnie czuje się bezkarna i anonimowa w sieci. Kiedyś to nie było Facebooka, nie było innych tych tak TikToka na przykład. Czyli...
Jak cię ktoś wyśmiewał w szkole, to wróciłeś do domu i już się z ciebie nie śmiali, a dzisiaj to się nie przerywa.
Dokładnie, ja pamiętam ze swojego podwórka. No owszem, tutaj koledzy czy koleżanki, gdzieś tam ktoś coś powiedział, to ktoś się tam w piaskownicy pobiliśmy, ktoś tam poskarżył się chwilę rodzicom, to tam sprawy wyjaśnialiśmy na podwórku. Do dzisiaj się przyjaźnimy. A tutaj w sieci ktoś na kogoś może napisać, ta osoba nie ma się jak bronić, może wygenerować, powtarzam, fake newsy, różne filmy, zdjęcia, zebrać grupę, która będzie tą osobę szkalować. I to niestety przenosi się potem w życie dorosłe, bo młody człowiek w końcu staje się pełnoletni. I on, żyjąc w takim przeświadczeniu, że tak można, zaczyna to stosować również w życiu dorosłym. I teraz mamy również na oddziałach dla dorosłych wiele osób, które... w wyniku różnego rodzaju działań właśnie mediów społecznościowych, które nakręcają problemy, które się gdzieś tam pojawiły, no trafiają u nas z głęboką depresją. Więc tutaj uważam, że jest ogromny obszar, w którym powinniśmy zadziałać, zainterweniować i to w jakiś sposób ograniczyć.